Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie w sobotę. Dziś piękny dzień, tuż po sympozjum na temat wolności w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I bardzo się cieszę, że naszym gościem jest ksiądz biskup dr Adam Lepa, który jest członkiem Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, a także wykładowcą w Instytucie Edukacji Medialnej i dziennikarstwa na UKSW.
Zgadza się. Przez szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich z ojcem redaktorem na czele.
Bóg zapłać. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone, może troszkę wcześniej niż zwykle to jest, ale nie ze względu na temat tych rozmów, ponieważ jest to bardzo ważny temat, można powiedzieć, że w komunikacji, w mediach jeden z najważniejszych.
Nawet
temat.
Fundamentalny. Tak.
Ale z racji tego, że o 17.30 będzie transmisja Nieszporów z Ojcem Świętym Franciszkiem. Natomiast temat dzisiejszych rozmów to poznać świat mitów. I właśnie to takie pierwsze, początkowe pytanie, wprowadzenie w ogóle w pojęcie mitu.
Ale dobrze, że ojciec redaktor powiedział to w takim ujęciu postulatywnym, że trzeba poznawać te mity. I potem będziemy mówić, może nawet głosy będą, przez telefon pytania czy jakieś skojarzenia, które Państwo słuchający nas obecnie i oglądający będą uprzejmi wypowiedzieć. Ale właśnie wracam do tej wagi, bo od tego zaczęliśmy, że ten temat o mitach jest bardzo ważny. Oczywiście tu chodzi o mity współczesne.
Nie chodzi tu o mitologię.
O tak, absolutnie nie. Czyli nie o archaiczne mity, tak można powiedzieć. Tamte mity dotyczące na przykład mitologii greckiej, czy rzymskiej, czy także i starosłowiańskiej, to właśnie były mity archaiczne. Nam tu chodzi o te mity, które nazywamy mitami nowymi, czy współczesnymi, niektórzy mówią nawet, że politycznymi, bo praktycznie rzecz biorąc, wszystkie mity można by sprowadzić do polityki w jakimś sensie. Oczywiście dobrze byłoby sobie uświadomić, że te mity powstają, rozwijają się, ale także są obalane w ścisłej łączności czy w ścisłym powiązaniu z mediami. Nawet należałoby mówić, że one się nawzajem wspierają, dalej nawet przenikają. To jest, są jakieś korelaty i wskutek tego, kiedy mówimy o mitach, należałoby nawet spojrzeć na media, jaką rolę odgrywają te media w powstawaniu, ale także i w obalaniu mitów. Natomiast na chwilę odkładamy to pytanie i chciałbym na początku, bo pewnie to byłoby uzasadnieniem tego tematu, podać definicję mitu. Co to jest ten mit? Jest to pogląd, który nieistniejącym wydarzeniom i zjawiskom nadaje pozory niewzruszonej prawdy. Powtórzę to, nadaje pozory niewzruszonej prawdy. I dlatego nie dziwimy się, że mitom przypisuje się wyjątkową rolę w zakłamywaniu społeczeństwa, jednostki, ale także i całych grup społecznych. Oczywiście mit, żeby mógł spełnić swoją rolę, on musi mieć wiarygodność. I dlatego stara się, żeby mieć gwarancję tej wiarygodności. Jeżeli mit jest pozbawiony tej wiarygodności, bardzo często jest obalany, albo po prostu, można powiedzieć, w jakimś sensie samoczynnie zamiera. I tutaj w związku z tym podkreśla się, to jest niebagatelną sprawą, że w budowaniu tej wiarygodności mitu główną rolę spełnia tak zwana pozorowana naturalność. Bo on z natury rzeczy nie może być czymś rzeczywistym, bo zakłamuje fakty, wydarzenia i dlatego jeżeli coś daje z siebie, czy coś stanowi w sobie, to wszystko jest jakimś pozorowaniem naturalności. I ta pozorowana naturalność, ona jednak oddziałuje na ludzi, także ludzie dają się przekonać i biorą właśnie mit za coś zupełnie naturalnego, coś zwyczajnego, a przede wszystkim zjawisko, fakt czy informację, że jest to wszystko zgodne z prawdą. I właśnie ci, którzy tworzą mity, podejmują liczne wysiłki w tym celu, żeby ta pozorowana naturalność dotykała osobiście ludzi, do których ten mit jest skierowany. Na przykład emocjonalnie. No są takie mity, które nas poruszały. Ja muszę powiedzieć, przyznać się publicznie, że w PRL-u uwierzyłem w jeden mit, który właśnie był tak skonstruowany, że nie można było go odrzucić. Mianowicie, że Polska jest krajem ludzi wykształconych. Kto by nie chciał, żeby jego kraj był krajem ludzi wykształconych. Dopiero później, po 89 roku, kiedy był dostęp do rzeczywistych, a więc prawdziwych danych, obliczeń, mogliśmy się zorientować, że byliśmy na szarym końcu, gdy chodzi nie tylko w Europie, ale w świecie, gdy chodzi o liczbę ludzi wykształconych, to znaczy tych, którzy osiągnęli wyższe wykształcenie. A na przykład dzisiaj mamy do czynienia z tym mitem od czasu do czasu. To się wiąże zawsze z jakimś skandalem, kiedy nasze media mówią, że tam gdzieś w jakiejś stolicy i to kraju europejskiego mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, prawda? To jest mit. To jest mit o polskich obozach koncentracyjnych. To nas porusza. I dlatego od razu przyjmujemy jakąś postawę protestu nawet, albo przynajmniej ożywiamy się i krytycznie patrzymy na ten mit, bo właśnie jest ten wątek, który dotyka ludzi, zwłaszcza tych, którzy emocjonalnie są związani z treścią tego mitu. I dobrze, że tak jest.
Czyli my odkrywamy ten mit, a z drugiej strony są ci, którzy to powtarzają, gdzieś powielają w zachodnich krajach i dla nich on jest wygodny.
Tak, a
i emocjonalnie.
Tak, z kolei nie zawsze nam się uda odkryć ten mit. To jest wielka sztuka. Tego się trzeba uczyć. Po prostu o tym będziemy jeszcze mówić. W każdym razie my wiemy, że to jest mit. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze emocjonalnie jesteśmy związani z historią naszego narodu i trudno nam przyjąć w ogóle taką tezę, że tu były polskie obozy koncentracyjne, prawda? Więc to już jest ten punkt bardzo mocny, jakieś odniesienie, a poza tym jeszcze emocje, które też odgrywają jakąś rolę, no i niewątpliwie znajomość historii, ona sprawia, że możemy tu spojrzeć prawdzie w oczy, to znaczy tak krytycznie spojrzeć na mit, żeby odkryć to drugie dno i stwierdzić, że to nie jest prawda, tylko to jest mitologia.
Na przykład kojarzy mi się następny mit, tak. ale nie wiem, czy to będzie mit.
Tak.
Słynny Maybach ojca dyrektora.
Tak, to może być, jeżeli on jest utrwalony przez jakiś czas. Teraz już pewnie nie jest aktualny, ludzie pewnie nie kojarzą Maybachu z ojcem dyrektorem, ale to była pogłoska, bo tam chodziło o to, żeby zezawłować ojca dyrektora, prawda, że nie ma co z pieniędzmi robić, więc kupuje, czyli ktoś inny mu kupuje najdroższe samochody, prawda. No ale to jest takie prawie pogłoska, która ociera się o mit, tak można by to powiedzieć i nazwać.
Czyli widzimy, że mamy to pojęcie mitu. Jest ten świat mitów. Ksiądz biskup powiedział, że media przenikają się razem z tymi mitami. One się gdzieś tam wymieniają, że te media też tworzą mity. Nie wiem, czy dobrze rozumiem.
Tak, one tworzą mity.
One same nie powstają.
Ale jednocześnie mity utrwalają media, to znaczy stanowisko mediów. Czyli nawzajem się wspomagają. Gdyby nie było mitów, może byłyby. Pewnie byłyby media, natomiast gdyby mediów nie było, albo gdyby media były na poziomie wieku XIV-XV, a więc książka wtedy była, to było medium i była prasa jeszcze, z pewnością mity by się nie ostały. Może tam gdzieś pojawiłby się jakiś mit, który by po prostu przestał istnieć. Teraz jest taka machina medialna, a poza tym to jest najważniejsze, kto stoi za mediami. Do tego jeszcze wrócimy. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeszcze z jednego powodu refleksja na temat mitów jest ważna, że mity obok stereotypów, plotki i kamuflażu, obok stereotypu, plotki i kamuflażu, są jednym z podstawowych środków manipulacji. Czyli należą do tych czterech środków manipulacji najbardziej podstawowych i najbardziej skutecznych. Dlatego są tak ważne w życiu jednostki i społeczeństwa. Właśnie te mity. I tu można by jeszcze przytoczyć zdanie wybitnego, już nie żyjący obecnie, ale bardzo wybitny amerykański medioznawca Herbert Schiller, który twierdził słusznie, że mitów używa się po to, żeby panować nad ludźmi. To też, gdyby ktoś jeszcze nie był przekonany z Państwa, jak ważne, jak niebezpieczne są mity, to warto zdanie tego wielkiego uczonego sobie wziąć do serca. Że są pewne ustroje, są pewne, zwłaszcza totalitaryzmy, są pewne układy, którym bardzo zależy na tym, żeby zapanować nad ludźmi, żeby kierować tymi ludźmi, i dlatego posługują się one właśnie mitami, a nawet całą mitologią, bo tych mitów jest sporo.
Ale skoro właśnie naukowcy o tym mówią, że mity są takimi środkami, czyli fundamentami manipulacji, może jednym z fundamentów manipulacji, to znaczy, że gdzieś to się udało w historii.
Tak.
I znamy jakieś takie szczególne przypadki, jakieś takie, nie wiem, kraje, historie narodów, kiedy...
No niewątpliwie, weźmy chociażby totalitaryzmy w Europie. Totalitaryzm najbardziej nieludzki, komunistyczny. Tam przecież żerowano na mitach. Również u nas, do tego też wrócę, u nas też, gdyby nie mitologia, to z pewnością nie byłoby PRL-u. Zresztą w ogóle system komunistyczny był oparty na mitach, na funkcjonowaniu mitów. I właśnie dzięki mitom, czy całej mitologii nawet, ten ustrój nie tylko chwycił ludzi, nie tylko ich przekonał, ale po prostu miał się dobrze, a nawet najlepiej. No weźmy też i totalitaryzm hitlerowski, prawda? To samo. Tam też żerowali ci ludzie, twórcy tego totalitaryzmu.
Mit na człowieka.
No, Übermensch, tak, to był mit, to była mitologia. I okazuje się zresztą na podstawie nie tylko obserwacji, ale przede wszystkim wielu książek, które wydano na ten temat, że kiedy mitami zajmują się ci, którzy są u steru polityki, wtedy powodują największe spustoszenie wśród ludzi, jednostek i narodów. I tak było na przykładzie tych dwóch totalitaryzmów. Wiemy, to skutki były najbardziej krwawe, zwłaszcza w następstwie działania totalitaryzmu sowieckiego czy komunistycznego. Ale ślady wielkie pozostawił także i ten drugi totalitaryzm, ale także i innego typu totalitaryzmy, czy to będzie Europa, czy Ameryka, bo i tam też były różne odmiany, zwłaszcza tego sowieckiego totalitaryzmu. Wszędzie były właśnie bardzo kosztowne, można powiedzieć, skutki, daleko idące, ale właśnie dlatego, że używano wszędzie mitów. Bo sama ideologia, od tak można powiedzieć, naga ideologia nie byłaby tak skuteczna. Ona musiała być zawsze podtrzymywana poprzez mity.
W takim razie, no właśnie, poznać świat mitów. Jak my możemy rozpoznać, kiedy to jest mit, a kiedy...
No właśnie, najpierw musimy może się zastanowić nad tym, tak? Co się dzieje ze społeczeństwem, że ono tak bezkrytycznie odbiera mity. Ja przypuszczam, nawet jestem przekonany w dużej mierze, że zwykły Polak, jak to się mówi, tak zwany zwykły Polak, bo wszyscy Polacy są niezwykli w jakimś sensie, to nawet może nie ma orientacji, nie umiałby powiedzieć, co to jest mit. Nie mówiąc już o tym, jaką rolę spełnia mit w życiu publicznym zwłaszcza, ale także i w życiu społecznym. Tutaj chciałbym jeszcze zacytować jednego z publicystów polskich, który mówi, że niestety nawet po 89 roku są mity, które Polacy bardzo chętnie akceptują, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mają do czynienia z mitami. Otóż napisał w jednym ze swoich artykułów tak. Komuniści wznosili wiele bezproduktywnych fabryk. Jedynym chwalebnym wyjątkiem okazała się fabryka mitów. Jej wytwory do dziś tkwią w ludzkich duszach. No, gdybyśmy się tak bliżej zastanowili nad tymi mitami, które przeszły z PRL-u po 1989 roku do wolnej Polski, jak mówimy, to tam są bardzo wyraziste ślady właśnie tamtej epoki, tamtych czasów. Ale właśnie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co robić z tymi mitami, należałoby też zastanowić się, dlaczego one są takie skuteczne. No, w tworzeniu mitów dużą pomocą służą pewne sprzyjające im okoliczności. No przede wszystkim fakt, że człowiek z istoty swojej jest człowiekiem mitologizującym rzeczywistość. Homo mitologizans. Z natury swojej mitologizuje. Czyli pomaga w ogóle powstawaniu mitów, rozprzestrzenianiu się tych mitów i oczywiście pomaga i robi wszystko, żeby te mity były skuteczne. Jeszcze jest jedna okoliczność, o której się może mniej mówi, a szkoda. Mianowicie obserwatorzy życia publicznego, społecznego, ale także i historycy mówią, że od wieków obserwujemy pewien mechanizm, który mówi, a właśnie głosi, że lud chce być oszukiwany, okłamywany, ponieważ lud nie chce znać pełnej prawdy o sobie. Dlaczego prorocy byli prześladowani? Mówią właśnie ci rzecznicy tego poglądu. Dlatego, że oni mówili prawdę. Zresztą Chrystus nawet mówił, że nemo profeta in patria sua, że nigdy jest prorokiem w swojej ojczyźnie, prawda? Bo wytykają mu od razu jego błędy, jego słabości. Ale dlaczego? Dlatego, że mówi prawdę. I właśnie ta okoliczność sprawia, że tym łatwiej społeczeństwo czy poszczególne jednostki przyjmują właśnie te treści mitologiczne za prawdziwe. I teraz pytanie, skąd się biorą te mity? Na to pytanie jeszcze spróbuję odpowiedzieć. A pytaniem kolejnym, które jest pytaniem kluczem, jest takie pytanie, kto jest zainteresowany tworzeniem mitów? Kto jest zainteresowany? Bo na pewno nie Polak, który pracuje ciężko od rana do wieczora, zajmuje się troskliwie swoją rodziną, ale są ludzie, są jakieś zespoły, którym bardzo zależy na mitach, na tworzeniu i na podtrzymywaniu czy rozprzestrzenianiu się mitów. I właśnie to wymienię niektóre właśnie te grupy. No przede wszystkim ludzie biznesu. Bardzo im zależy na tym, żeby tworzyć mity. Mity, które pomogą im w rozwoju tak zwanego interesu. Dalej kreatorzy reklamy też. Mity pomagają w tym, że ta reklama okazuje się coraz bardziej nawet skuteczna. Dalej dysponenci propagandy najbardziej. Partie polityczne, służby wywiadowcze wszystkich krajów, właściciele mediów, no oczywiście pewne systemy władzy, a szczególnie totalitaryzm, jak to dotąd już powiedzieliśmy. I tu jeszcze taki końcowy końcowa część tej mojej wypowiedzi wstępnej, do której zresztą już wcześniej próbowaliśmy się ustosunkować, mianowicie obalony w Europie komunizm był ustrojem budowanym na mitach. I to komuniści też przyznają. Budowany na mitach i poprzez mity, to znaczy dzięki mitom. Funkcjonował dzięki zręcznemu mitologizowaniu haseł, idei i samego człowieka. Przecież chociażby mit człowieka, który żyje w takim ustroju, prawda? I cały szereg innych mitów, którymi się posługiwano, żeby go przekonać, że ta ideologia jest najlepsza na świecie. No i oczywiście tutaj też temu rozwojowi mitologizacji służyła bezwzględna cenzura i zmonopolizowane media. Mówię w tej chwili o PRL-u. Także praktycznie rzecz biorąc, jeżeli wymyślono jakiś mit, to on sobie w najlepsze działał i społeczeństwo, zwłaszcza to, które nie znało się na tych sprawach, ta część społeczeństwa po prostu przyjmowała za dobrą monetę każdy mit i wszystko, co się z tym mitem wiązało.
Czy w związku z tym, na bazie dzisiejszych różnych zjawisk, możemy powiedzieć, że taki prąd, taka ideologia jak gender jest takim mitem?
Tak, w pewnym sensie tak, tak.
Jest to kreowanie pewnego mitu, że kobiety nie są dowartościowane, a przez to gdzieś jest wdrażane do głów jeszcze gorsze rzeczy. To, że kobieta ma swoją wartość, to jest piękne.
Tak.
Ale gdzieś tam jest wdrażane na przykład apłciowość.
Ja bym powiedział, że ideologia to już jest promocja tego, o czym mówimy. Mhm. Lepiej nazwać, to jest wielkie nieporozumienie. Ale fatalne, katastrofalne wręcz, bo prowadzi do katastrofy. Ale o tym tak wiele powiedziano. List Episkopatu Polski wyjaśni wszystko. Jak mi wiadomo, zresztą wszyscy, którzy się interesujemy tymi sprawami, wiemy, że został przez myślących Polaków bardzo pozytywnie przyjęty. I liczne podziękowania w stronę Episkopatu były wypowiadane właśnie, że sprawę postawiono jasno, były argumenty i powiedziano, dlaczego jest to niebezpieczne. Ale to już obrasta w piórka mitu. Dla jednego człowieka na pewno jest to jakiś mit, chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy.
Bardzo, bardzo ciekawe w ogóle rzeczywistość i poznawanie tej rzeczywistości mitu, no to też powoduje, że w ten sposób włącza nam się jakoś rozum. I mówimy nieraz stop, to może być mit, może ktoś mi do głowy chce wtłoczyć, bo ma w tym interes. Bo skoro ksiądz biskup powiedział, że i przedsiębiorcy różni, ci biznesmeni i reklamy, tam świat reklam, czyli to jest nieustanny biznes. Tak. I przede wszystkim zależy na tym, żebym ja żył tymi mitami, które mi gdzieś tworzą.
Ale dobrze, że ojciec redaktor powiedział o włączeniu się mózgu.
Tak, tak.
Czyli intelektu. Bo jest znany, no już świętej pamięci od dawna, znakomity filozof, dominikanin, ojciec Józef Maria Bocheński, który napisał książkę pod tytułem Sto zabobonów. I on tam pisze o mitach. Ale co pisze? Że właśnie do szerzenia się mitów prowadzi wątpienie w rozum i łatanie luk w wiedzy człowieka. Jeżeli człowiek ma tak jak ser szwajcarski, tam od czasu do czasu taką wysepkę z jakąś wiedzą i ta wiedza nie jest pogłębiona, nie jest też nawet i powiększona, nie jest zweryfikowana, to wtedy właśnie prowadzi do tego, co on mówi, do wątpienia w rozum. No i to jest takie jakieś ratowanie się, takie szukanie tej deski ratunku, żeby te luki jakoś wypełnić. No i to się właśnie nazywa się mitem. Ale właśnie dlatego, że te sprawy są tak skomplikowane, potem niektóre mity są długowieczne, można powiedzieć. Są takie, które niedawno powstały, ale niektóre można oceniać na dziesiątki, setki lat. To właśnie dlatego proces odmitologizowania życia społecznego nie przychodzi łatwo. Ja jeszcze może, gdyby chodziło o naszych zacnych widzów, to może dam przykłady różnych mitów i kto wie, może któryś ze słuchaczy ustosunkuje się do tego mitu, który jest w jego życiu, w życiu jego najbliższych, jest obecny. Otóż chcę powiedzieć o tych mitach, które powstały w okresie PRL-u, a które dziś jeszcze funkcjonują. Wymienię je, po prostu sobie zapisałem, żeby przynajmniej te najważniejsze wymienić, żebyśmy mieli jakiś w miarę pełny obraz współczesnej mitologii, która jest wyjątkowym zagrożeniem dla człowieka, dla społeczności, dla narodu także. No właśnie, wiemy, w PRL-u był czynny mit ustroju sprawiedliwości społecznej. On w tej chwili już przestał istnieć. Jeżeli ktoś powie, że w PRL-u była społeczność, sprawiedliwość społeczna, no to będą się dziwić albo nawet śmiać. Czyli on umarł, zwłaszcza po 1989 roku, do niego się nigdy już nie wracał w sposób poważny. A my wiemy, że mimo tak zwanego ustroju sprawiedliwości społecznej, całe grupy społeczne były wykluczone. Przecież nie liczyło się z tymi grupami. To weźmy chociażby w pewnej części tej historii powojennej rolników. Inteligencję, która chciała być niezależna, chciała pozostać sobą. Weźmy duchowieństwo. To były te grupy wykluczone. Jak to mówić w tej sytuacji o ustroju sprawiedliwości społecznej? Dalej, kolejny mit, który już nie istnieje, no chyba że ktoś żyje w innym świecie. Mit przyjaźni polsko-radzieckiej. No może gdzieś tam ktoś powie przez pomyłkę, wypowiada się na temat dawnych czasów, a może przejeżdżał, czy był uczestnikiem tak zwanego pociągu przyjaźni. Za darmo wieziono go do Moskwy i z powrotem. No to może jeszcze się przejęzyczy i powie. Ale on już nie istnieje, ten mit. Dalej, mit wyzwolenia Polski przez Armię Czerwoną. My wiemy, że to nie było wyzwolenie, ale jeszcze dzisiaj są ślady tego mitu, bo w różnych dniach, zwłaszcza w miesiącu styczniu, armia niemiecka była przepędzana z różnych miast polskich. No, w Łodzi to było 18-19 stycznia, prawda? I bardzo często ludzie mówią o wyzwoleniu, że wyzwalała nas, nasze miasto, czy nasze województwo, mówią, wyzwalała Armia Czerwona. Ale coraz mniej. Już tutaj niektórzy gryzą się w język, przepraszają nawet, kiedy się pomylą, bo to już jest ten mit nieaktualny. Dalej, mit prywatności religii. To jest ten mit, który mnie najbardziej porusza. To wymyślono zaraz po rewolucji bolszewickiej. Za tym mitem stał przede wszystkim Lenin. Potem ci wszyscy, którzy tworzyli zręby tego najstraszliwszego przecież totalitaryzmu. Mit prywatności religii. Że religia jest prywatna. To znaczy sprawą prywatną. My mówimy, że jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Ale nie dopuszczamy do właśnie przyjęcia tego mitu, że to jest prywatna rzecz, a więc nie wolno publicznie mówić o religii. I są ślady bardzo wyraziste jeszcze tego mitu. Proszę zauważyć, bardzo dobrze, że mówimy na ten temat tutaj w studio telewizji Trwam. Mianowicie chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na swoje świadectwa, które zostały wydane, świadectwa szkolne. Po roku 1989 roku, mianowicie tam rubryka, gdzie jest mowa o religii i o etyce. Nie można uwzględnić do dnia dzisiejszego, z czego jest ocena. Czy z religii, czy z etyki. Tylko tam jest religia łamana przez etykę i stopień. To jeszcze pozostałość tego mitu. I ten mit tak się wkradł, to znaczy mit prywatności religii. To są prywatne sprawy, chciano nam powiedzieć i narzucić nam. Dlaczego ma się ten uczeń obnosić tym, że on chodził na religię? To jest jego prywatna sprawa. Oczywiście bzdura wielka, ale to też należałoby z ubolewaniem myśleć i powiedzieć o tych ludziach, którzy zdawali sobie sprawę z tego, na przykład rodzice niektórzy, czy nauczyciele, czy odpowiedzialni za szkolnictwo, że tak długo jeszcze ślady tego mitu są na państwowym świadectwie szkolnym. I co tu jeszcze jest, co powinno nas też zastanowić właśnie z tej mitologii perelowskiej, mianowicie mit mieszania się Kościoła do polityki. Powstał też bardzo dawno, w czasach bolszewickich. Ja muszę powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy miałem w rękach książkę, którą opublikował ksiądz profesor Zdaniewicz. To był rok 2003. Badał religijność Polaków i między innymi było pytanie właśnie o to, czy Kościół miesza się do polityki. I 67% Polaków powiedziało tak. A jak niektórzy znawcy sceny politycznej w Polsce mówili właśnie w tym czasie, kiedy były przeprowadzane te badania, no po prostu był wielki spokój. Kościół był najmniej aktywny, gdy chodzi o sprawy publiczne czy społeczne. A jednak ten mit z tamtych czasów pozostał. No i była taka odpowiedź, że jednak miesza się Kościół do polityki, a tu prawdę mówiąc to jest potworek pewien. No bo kiedy się na przykład rozmawia z kimś z kraju zachodniego, z krajów zachodnich, europejskich czy innych, no to oni się dziwią, oni tego nie mogą zrozumieć, jak to mieszać się. Bo wychodzą z założenia, że im więcej jest instytucji i osób mieszających się do polityki, to tym lepiej jest dla społeczeństwa. Ale to nam jeszcze pozostało po czasach PRL-owskich, kiedy tam było tak zwane biuro polityczne, które centralnie zajmowało się polityką i mogli się zajmować polityką tylko ci, którzy zostali namaszczeni przez członków biura politycznego. No niestety to jeszcze pozostało i gdybyśmy tak teraz zapytali ludzi, no nie wiem, dawno już nie przeglądałem wyników badań, ale kto wie, czy jeszcze nie byłoby jakiegoś procenta dość wyrazistego naszych rodaków, którzy byliby przekonani, że nadal Kościół miesza się do polityki.
Bardzo ciekawe spostrzeżenia, które nam tutaj przedstawia, ale to są naukowe spostrzeżenia, tak. Bo to jest wszystko na bazie naukowej, na bazie badań nad środkami społecznego komunikowania się, społecznego przekazu. Przedstawia nam tutaj ksiądz biskup dr Adam Lepa. Również Państwa zapraszamy do tego, aby się włączyć w te rozmowy. Zadanie zostało przekazane dla Państwa przez księdza biskupa. Mam nadzieję, że też i będą takie głosy. Czy jeszcze te mity gdzieś funkcjonują w otoczeniu Państwa?
Przynajmniej w głowie.
No właśnie, albo w głowie, tak. Przypomnę numery telefonów dla wszystkich, którzy też słuchają poprzez Radio Maria. 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 z Polski Południowej, z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 656 657 0014 i dwa numery komórkowe dla tych, którzy posiadają sieć w naszej rodzinie, 536 600 300 oraz 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Nie wiem do końca, czy jest to mit, ale chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem. Dwa dni temu oglądałem jedną ze stacji, byłem poza Toruniem, byłem w klasztorze naszych współbraci i gdzieś wieczorem oglądali rozmowy na temat tego, co ksiądz profesor Oko mówił w parlamencie naszym polskim na temat gender i była oczywiście krytyka tego wszystkiego, o czym mówił i często posługiwano się takim zwrotem, że to jest jakiś taki ciemnogród, ciemnota kościoła i tak dalej, ale patrzę na obrazy, które to obrazują, patrzę na przebitki i w tym momencie widzę, na przykład ojciec dyrektor sobie idzie tam korytarzem Sejmu razem tam jeszcze z którymś z ojców, z jakimiś politykami i tak sobie myślę, przecież chyba nie miał być ojciec dyrektor na tym właśnie wystąpieniu księdza profesora Oko. I wczoraj przyjechałem, zapytałem się ojciec dyrektor, to ojciec był w Sejmie w końcu, czy nie był? Bo ja widziałem i byłem, prawie już zaakceptowałem to, uwierzyłem, że ojciec dyrektor był na przykład wtedy w Sejmie, bo pokazują mi to w telewizji, przy okazji omawianego tematu. No oczywiście się okazało, że nie był, ale zostało to pokazane.
To jest manipulacja.
Tak.
Manipulacja, tak. No ale przy okazji też warto może wspomnieć, że kiedy ktoś nie ma argumentów, to znaczy kiedy nie może się posłużyć siłą argumentu, to wtedy posługuje się argumentem siły. I jeżeli ktoś mówi, że ciemnogród, prawda, no to jest argument siły, chce przyłożyć. bo wychodzi z założenia, że to się podoba gawiedzi po drugiej stronie telewizora, prawda, jeżeli ktoś komuś przyłoży, ubliży, prawda, powie coś bardzo mocnego i niedobrego, to wtedy on wygrywa.
Dostałem informację, że mamy telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Pozdrawiam.
Witam ojca prowadzącego, witam ekscelencję. Mam krótkie pytanie. Jak niebezpieczny jest mit, że można służyć jednocześnie Bogu i mamonie? Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże. No trudno tutaj wszędzie doszukiwać się mitu, bo byśmy wtedy wpadli w jakąś przesadę. No jest taka postawa. Niestety jest taka postawa, jest postawa negatywna. Zresztą Chrystus walczył z tą postawą, wypowiadał się, że nie można służyć mamonie i Panu Bogu. Natomiast niewątpliwie, jeżeli ktoś lekceważy postawy negatywne u siebie, to może bardziej łatwo przyjmuje właśnie te różne działania natury mitologicznej. Ale tego bym nie nazwał mitem, absolutnie. Tylko no, to jest postawa negatywna, której trzeba się wystrzegać i z którą trzeba walczyć.
Ale może taka postawa wypływać na przykład z tego mitu, że religia jest moją sprawą prywatną. Czyli ja tam sobie prywatnie pójdę do kościoła, pomodlę się, ale poza kościołem jest co innego.
Ale
sprawuję na przykład jakiś urząd.
Dobrze, że ojciec redaktor o tym wspomniał, tak. Bo dzisiaj nawet chce się tworzyć taką, powiedziałbym, tendencję, czy taki klimat, żeby katolicy jednak byli inni w swoim miejscu pracy, a inni gdzieś poza tym miejscem. Nawet się od pewnego czasu, i to mi nawet odpowiada, muszę powiedzieć, to znaczy sama nazwa mi odpowiada, mianowicie sugeruje się, żeby katolicy uprawiali katolicyzm bezobjawowy. Mamy gorączkę bezobjawową, prawda? Gorączka jest, ale nie można stwierdzić tej gorączki. Ktoś jest katolikiem, ale nie można stwierdzić, bo on nie wyraża tych swoich uczuć religijnych, czy nie wypowiada się na ten temat. Ta tendencja jest i trzeba się z nią liczyć i trzeba po prostu uważać, żeby to nie przeobraziło się w jakąś sytuację bardzo trudną.
Bardzo dziękuję i już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Lublina.
Pozdrawiamy.
Ja tak nawiązując do tego, że Kościół miesza się do polityki, dla mnie to jest wielka bzdura, bo Kościołem jesteśmy my, wierzący, każdy z członków Kościoła, bez względu na to, czy to jest świecki, czy duchowny, jest obywatelem tego kraju i ma prawo wypowiadać swoje zdanie. Taka jest moja.
Dziękujemy pani Barbaro. Ekscelencja.
Oczywiście, że tak. Podpisujemy się po tym, co pani powiedziała, ale nawet i Kościół hierarchiczny ma prawo wypowiadania się. Tym bardziej, że ten zakaz, czy ta supozycja, żeby się nie wypowiadać na temat polityki, jest chore to wszystko. Powstało w czasach rodzącego się totalitaryzmu, a my w najlepsze to przyjmujemy i mówimy, że Kościół, nasz Kościół, bo przecież niemal wszyscy należymy do tego Kościoła poprzez przyjęty chrzest, że on miesza się do polityki, czyli operujemy słownictwem ludzi, którzy budowali totalitaryzm.
No bo bardzo proste, chcę się pozbyć opinii ludzi, którzy mogą mi zaszkodzić, to muszę coś takiego zrobić, żeby nikt inny ich nie słuchał, żeby ich zdyskredytować, ale powiedzieć, oni nie mają prawa się wypowiadać w tym temacie.
Tak, a tam chodziło przecież o wyciszenie Kościoła. Tu o to idzie. Nie to, że wypowiada się, czy się o wyciszenie, żeby się w ogóle nie wypowiadał na tematy społeczne czy publiczne. A Kościół nie może tego, żeby sprzeniewierzył się swojej misji, którą otrzymał od Chrystusa.
Głoś Ewangelię w porę i nie w porę. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Ekscelencjo oraz drogi ojcze, Marcinie mówi Jerzy z Francji.
Pozdrawiam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym ekscelencjo jeszcze wrócić może do tego mitu wyzwolenia nas przez armię, Armię Czerwoną, to jest tak, jak gdybyśmy mieli obok siebie kogoś, kto nie reaguje na to, kiedy nas ktoś ubliża, ale kiedy się sam zostanie ubliżany, wtedy reaguje. Tak to było z Armią Czerwoną. Armia Czerwona mogłaby nas wyzwolić, gdyby reagowała od początku, kiedy została zaatakowana. Ona nas wzięła swoje szpony, tłumacząc, że nas wyzwala. Właściwie to ona sama siebie wyzwalała. I to jest ten pozór, któremu bardzo wielu wierzy. Drugi mit, ojcze, księże, ekscelencjo, chciałbym może powiedzieć o tak zwanym micie współczesnym wolności liberalnej. Wolność liberalna też jest takim pewnym zakamuflowaniem i oszukaniem człowieka, ponieważ ona utożsamia wolność liberalna, prawo do wypowiedzi swego zdania, utożsamia z uznaniem wszystkich opinii. Tak się dzieje właśnie na Zachodzie. A weźmy chociażby Francję. To prawda jest, że każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, swój pogląd. No, to jest kraj wolny. Ale jeśli władza akceptuje wszystkie opinie, to już nie jest kraj wolny. Nie, jeżeli zło i dobro akceptuje, to co się dzieje na przykład we Francji, nie tylko we Francji, na Zachodzie, jest to tak zwana wolność liberalna. To nie jest wolność. To jest wolność zniewalająca. Przyzwalająca, utożsamiająca zło z dobrem, a właściwie akceptująca wszystkie opinie i przyzwalająca na wszystkie opinie w życiu publicznym, czego dowodem mają, prawda, prawa, jakie tutaj powstają wśród polityków. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapamiętam się, niech będzie Bóg Chrystus.
Na wieki. Dziękuję, Panie Jerzy. Rzeczywiście, wolność liberalna. Dzisiaj mówiliśmy na ten temat i poboczne tematy podczas naszego sympozjum, które było poświęcone problematyce wolności. Ale właśnie wypowiedź pańska skojarzyła mi się z pewnym zjawiskiem, które też można nazwać mitem. Mianowicie mit poprawności politycznej. Bardzo wielu przyjmuje ten mit. Właśnie przyjmuje tę zasadę jako coś zupełnie oczywistego. Szczególnie w pewnych kręgach. Zresztą mówimy dzisiaj o drugiej odmianie tej poprawności. Jest nie tylko poprawność polityczna, ale także medialna. Ja w jakimś małym gronie mogę wszystko powiedzieć, ale do mediów nie wolno mi wszystkiego powiedzieć. Również tego, że ja jestem wierzący na przykład, czy praktykującym katolikiem, prawda? Także tego rodzaju zastrzeżenia, czy pewne reguły, które wprowadza się prawie na siłę, one niestety tutaj nie służą demokracji i o tym trzeba po prostu głośno mówić.
Bardzo dziękuję. Kolejna osoba, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Stefan z Warszawy.
Pozdrawiamy, na wieki wieków, amen.
Witam ojca prowadzącego i pana, i arcybiskupa Lepę. Witam więcej arcybiskupa Lepę. Chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że tak jak ksiądz arcybiskup mówi o tym, że te mity, zdawałoby się, że one zostały w jakiś sposób już zatracone w społeczeństwie, między innymi, że Kościół miesza się do polityki, to one są dalej podtrzymywane w tych środkach mętnych tego mętnego przekazu. I taki przeciętny człowiek, z którym ja rozmawiam wielokrotnie z ludźmi, rozmawiam w różnych miejscach, staram się rozmawiać na takie tematy, jest przekonany jak gdyby, bo ogląda to telewizję mętno, nie ma żadnej prasy katolickiej, nie czyta, czyta fakty, dyskusje w swoim środowisku jakimś takim i on zawsze ten pierwszy, to pierwsze wypowiedzenie złośliwe, a no przecież się Kościół miesza do polityki. Co pan, czy pan tego nie słyszy i nie widzi? A ja właśnie ubolewam nad tym, że Kościół powiatowy za mało miesza się do polityki. Bo ja również rozmawiam z księżmi, w różnych miejscach jestem, w parafiach i słucham kazań, słucham wypowiedzi różnych, i czy nawet po kolędzie, jak księża chodzą, rozmowy z nimi w jakiś tam sposób nawiązuję do tych rozmów, że bo co to znaczy, bo to jest jakieś fałszywe stwierdzenie, Kościół miesza się do polityki. To jest takie podłe stwierdzenie komunistyczne, ale i obecnie tej tej doktryny, tej maksymy, tej liberalnej, która nami rządzi, tej demoliberalnej, nie? Dlaczego? Bo oczywiście, jak moi przedmówca któryś mówił, Kościołem jesteśmy my. My jesteśmy społeczeństwem. My tworzymy Kościół, my. My mamy prawo, pełne prawo wiedzieć, rozmawiać we wszystkich miejscach i również w Kościele. Na tle Ewangelii, na tle mszy świętej, żeby również w czasie rozmów, czy w czasie tych kazań, żeby był ten wydźwięk, że ten katolik ma być czynny, ma być nie tylko czynny i ma przyjść do kościoła, ale ma się interesować swoją ulicą, swoją miejscowością, swoją gminą, swoim sołtysem, czy swoim wójtem, swoim prezydentem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest mieszanie się, to jest współdziałanie dla dobra państwa, razem z Kościołem. Nie? I właśnie jeszcze raz chciałem podkreślić. W wielu kościołach, przepraszam, że muszę to powiedzieć, ale w wielu kościołach księża jak gdyby tą naukę społeczną omijają. Może boją się rzeczywiście tego powiedzenia, że miesza się do polityki. O, ksiądz się miesza do polityki. Nie? Może się boją, ale to jest przykre. I to jest bardzo ujemnie wpływa, czy to na wybory. No, przyjdą wybory, niedługo, prawda? Przyjdą wybory. Mnie się wydaje, że cała Polska, cały, no, wszystkie parafie powinny w jakiś sposób starać się podkreślać, że my mamy jedno państwo, że my musimy go uzdrowić, że my musimy wybrać ludzi maksymalnie prawych, prawowitych. To nie jest mieszanie, to jest nasze wspólne dobro i o to nam tylko chodzi. To nie jest mieszanie się do polityki. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłaci, panie Stefanie.
Dziękujemy za ten głos, tak? To najpierw muszę wyjaśnić, że ja nie jestem arcybiskupem, nie chciałbym, żeby powstał nowy mit. Jestem biskupem. Natomiast mnie się wydaje, że słusznie pan powiedział, za mało czytamy. Ci, którzy czytaliby więcej, na pewno mieliby bardziej otwarte oczy, umieliby dyskutować, stawać w obronie Kościoła, zwłaszcza kiedy jest pomawiane o te mity, prawda? To znaczy przypisuje mu się pewne mity. Chciałem powiedzieć, wydaje mi się, nie, jestem przekonany, że ponieważ ten mit mieszania się Kościoła do polityki powstał w chorych głowach, to były chore głowy ludzi nienormalnych psychicznie, którzy tworzyli najbardziej niebezpieczny, najbardziej nieludzki system. To trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś cytuje ich, to się kompromituje. Trzeba powiedzieć, kolego, pan się kompromituje, bo pan jest jakimś przedłużeniem właśnie działalności tych chorych ludzi, którzy spowodowali milionowe straty. Przecież w biliony liczymy dzisiaj ofiary tego najbardziej potwornego systemu władzy. A ponieważ dzisiaj była mowa o kardynale Stefanie Wyszyńskim, to jeszcze powiem w związku z tym, że bardzo często prymas, wielki prymas tysiąclecia mówił o tym, że to był najbardziej nieludzki system. I podczas właśnie tylko nie było okazji, żeby zabrać głos, bo już w innym kierunku szliśmy w dyskusji podczas dzisiejszego sympozjum. Mianowicie przypomniało mi się takie wystąpienie prymasa Wyszyńskiego tuż po wyjściu z więzienia. W kościele świętej Anny powiedział wtedy, że losy tego najbardziej nieludzkiego systemu władzy nie będą się rozstrzygały ani w Moskwie, ani w Londynie czy Waszyngtonie, ale na polskiej ziemi. Tak mówią prorocy i tak mówił wielki prymas, który nie owijał w bawełnę, nazywał rzeczy po imieniu i nazwał w sposób właściwy właśnie ten system. I teraz wracam do tego właśnie, że nie możemy podtrzymywać, nie możemy być przedłużeniem, jakimkolwiek przedłużeniem tych ludzi, którzy tworzyli najbardziej nieludzki system władzy i wymyślili tego rodzaju zarzut pod adresem każdego kościoła. Przecież tam okazuje się, że w Związku Radzieckim ginęli także, bardzo wielu zginęło ludzi wyznających prawosławie, zwłaszcza duchownych.
A propos tego, że ktoś się kompromituje, przedłużając dalej te mity, które zostały wymyślone przez ludzi, którzy totalitaryzm wprowadzili, większość jak nie wszyscy w Polsce, ale nie chcę uogólniać, wie, że system ekonomiczny, ten komunistyczny, był błędny, że on nie miał racji stanu. I też inne gałęzie tego systemu nie miały racji stanu. Więc zastanawiam się, dlaczego się ktoś jeszcze kompromituje i próbuje inne narzędzia, inne jeszcze wyciągać, no, nie wiem, z tych różnych traktatów Lenina, czy też z różnych dyrektyw Stalina, które były wydawane, że trzeba tak i tak, że trzeba na przykład
przecież ma
abortować
argumenty
dzieci.
Przeciw.
Tak,
ma argumenty które nie przeciw. Przemawiają do niego, no właśnie.
No właśnie. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo?
Halo,
jesteśmy na antenie, to my słuchamy.
A, przepraszam. Z najwyższym szacunkiem witam ojca biskupa, ekscelencję i ojca Marcina.
Pozdrawiamy.
No cóż, tak odnosząc się do przedmówców, to wiadomo, że system stwarza człowieka. A jaki był ten system, to już tutaj bardzo wiele usłyszeliśmy. No, on był, operował głównie karykaturą prawdy, a taką swoistą przesłanką w tych politeistycznych wyznaniach starożytności to właśnie była mitologia, która pogan pouczała, jak postępować. No i na bazie niewzruszonej prawdy uzyskiwała intencjonalny rezultat. No i tak na przykład myślę, że obrażającym mitem nas, Polaków, są funkcjonujące w filmie, w prasie, no niestety nie polskiej, ale i przez środki medialne akceptujące określenie polskie obozy. A ja bym to powiedziała, cóż to jest? To jest taka swoista odwrócona perspektywa i oczywiście żerująca właśnie na tych klasycznych wyobrażeniach mitu. No, odwrócona perspektywa. Cóż to jest za gest? Ależ człowieku, czegoż chcesz? Feniks w mitach istniał też. Przepraszam, ja już więcej nie powiem, bo dużo by można więcej, ale jeszcze raz z najwyższym szacunkiem i rzeczywiście musimy się włączyć w akcję, to po prostu musi być akcja obrony chrześcijan, kościoła i kapłaństwa, które na tyle, to wspaniale powiedział papież Benedykt, osiągamy zenit terroryzmu, relatywizmu.
Bardzo dziękujemy za ten głos.
Za podkreślenie właśnie tej wielkiej roli i bardzo skutecznej działalności ze strony systemów totalitarnych. Ale to nie znaczy, że bylibyśmy się bali, lękali. Całą nadzieję mamy w Chrystusie, który zwyciężył wszystko, co było do przezwyciężenia i śmierci, i szatana. I dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się pokonać i te trudności, chociaż wiemy z drugiej strony, że trudności są po to, żeby je pokonywać i żeby zdobywać nową energię, to znaczy, żeby otrzymać jeszcze dodatkową pomoc ze strony Ducha Świętego, którego Chrystus zgodnie z zapowiedzią posyła do nas, żeby On z kolei podpowiadał nam, co mamy czynić, jak mamy się zachować.
Dziękuję. Jeszcze mi przyszło takie pytanie do głowy. A propos, czy istnieją dobre mity? Dlaczego o to pytam? Obserwując na przykład różne amerykańskie filmy, można zauważyć, że jakaś jest batalia o ziemię i kto nas ratuje? Amerykanie. Wielkie jakieś rzeczy się tworzą i Amerykanie wychodzą z tego cało, ratują resztę świata. W wielu filmach to się powtarza, ale jest bardzo dużo tych filmów. I teraz, jeśli Amerykanie oglądają takie filmy, to buduje w nich patriotyzm pewien. To my jesteśmy. To my i będziemy, jako Amerykanie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Amerykanami i że my możemy całemu światu przewodzić. Tak. I teraz, czy można powiedzieć tutaj o micie pewnym takim, nie wiem, Mesjasza, Amerykanina i czy ma dobrą rolę taki mit?
Ja bym nie nazwał tego mitem, ponieważ mit ma konotacje negatywne. Natomiast legendą bym nazwał. U nas legenda Armii Krajowej, prawda? Legenda Husarii. czy inne legendy. I tam też, tam jest znowu legenda w Ameryce, legenda dzikiego zachodu, prawda? Kowbój to zawsze był osobieniem człowieka uczciwego, to jest, był biały charakter. I więcej byłoby tych legend, pozytywne legendy. Zresztą tutaj też poszczególnych osób mamy, może nie mity, ale legendy. No, legenda Traugutta, prawda? Urósł wielką legendę, kandydat na ołtarze. Podobnie inni, którzy przyczynili się swoją pracą, także swoim cierpieniem do odzyskania niepodległości w roku 1918, a później także i walczyli o niepodległość Polski, którą umiłowali więcej niż swoje życie.
Czyli mit ma negatywne konotacje, a legenda pozytywne w tym znaczeniu. Bardzo dziękuję i mamy kolejną osobę. Halo?
Joanna z Warszawy.
Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo chcę serdecznie podziękować za tę audycję, jak zresztą za wszystkie audycje Radia Maryja, które nas trzymają przy życiu. Po prostu jestem osobą, która te wszystkie rzeczy, o których ksiądz profesor był łaskaw mówić, przeżywałam na własnych plecach. To znaczy, był to okres całkowitego zakłamania i przygotowania nas do tego, abyśmy nowe pokolenia, młode, zatruwali kłamstwem i antypolonizmem. Dlatego praca nad nami była bardzo intensywna i bardzo okrutna, powiedziałabym. Zakłamanie nas zupełnie przytłaczało. Oczywiście ci ludzie, którzy tego nie dostrzegali, po prostu poddawali się zakłamaniu. I myślę, że ksiądz profesor był łaskaw pytać, czy dzisiaj to zakłamanie istnieje. Jak najbardziej istnieje. Wystarczy popatrzeć, przepraszam, że osoby wymienię, ale przecież pan Tusk po prostu kontynuuje te wszystkie rzeczy, które na nas po prostu maltretowały. Dlatego jeszcze jest jedna bardzo tragiczna dla nas historia, że zatracaliśmy z rodzicami kontakt, ponieważ rodzice nie mieli zielonego pojęcia o tym, że nas nie kształcą, ale demoralizują i depolonizują. To przyszło dopiero później, ale też nie do wszystkich ludzi. Ośmielam się twierdzić, że wiele starszych osób do dnia dzisiejszego jest pod wpływem tej po prostu niszczycielskiej polityki, bo jest to dalej polityka niszczycielska, polityka globalizmu również. Przecież jesteśmy świadkami do tego, że Polska ginie w tej chwili. I to dążą do tego ci, którzy w tej chwili mają władzę w rękach. Ojcze profesorze, ojcze prowadzący, wy wszyscy jesteście przeze mnie ogromnie kochani, ponieważ po prostu odtruwacie mnie, choć ja myślę, że jestem dobrze już odtruta, ale nigdy tego nie zawadzi kontynuować. I róbmy to dalej. Jak kto może, niech Polskę ratuje. I zresztą chyba tak robimy.
Dziękujemy.
Nie musimy krzyczeć głośno.
Dziękujemy pani Joanno. Ja przypomnę państwu, że naszym gościem jest tym wszystkim, którzy słuchają przez Radio Maria, a nie widzą, że naszym gościem jest ksiądz biskup dr Adam Lepa. Bardzo proszę, ksiądz biskup.
Dziękujemy pani za świadectwo, bo to, co pani powiedziała, to było świadectwo takie bardzo żywe i bardzo osobiste, dlatego udzielało nam się także i tutaj w studio. Chciałbym w związku z tym, co pani powiedziała, pani położyła nacisk na także na oddziaływanie systemu. Powiedzieć, że dzisiaj dotknęliśmy tego tematu, otóż powołując się zresztą na wypowiedź Jana Pawła II, który mówił o tym, nawiasem mówiąc, na forum ONZ-u, że kiedy człowiek jest dłuższy czas pod wpływem manipulowania, to u niego pojawia się zjawisko automanipulacji. I to jest coś najgorszego. dysponenci manipulacji marzą o tym, żeby poprzez manipulację wywołać u człowieka automanipulację.
Na czym by ta automanipulacja
polegała?
Że on
sam siebie manipuluje, sobą manipuluje i nie wie o tym. I właśnie to już Jan Paweł II na to zwrócił uwagę na forum ONZ-u. Dzisiaj zresztą cytowaliśmy tę jego wypowiedź. W każdym razie to jest zjawisko, wobec którego nie możemy przechodzić obojętnie. I nawet mówić o nim, że uważaj, jeżeli będziesz lekceważył manipulowanie, czy w ogóle jakiekolwiek działania manipulatorskie, to pamiętaj, że przez dłuższy okres czasu twojego jakiegoś lekceważącego w stosunku do tego może się pojawić u ciebie automanipulacja, przed którą przestrzegał już Jan Paweł II.
Czyli sam będę siebie zakłamywał tak. W tym momencie.
I będę się czuł dobrze, będę spokojny.
A no właśnie, tak. Pytanie, czy będzie rzeczywiście dobrze.
Czy będzie ta sama osobowość, bo to jest ruina, destrukcja osobowości, kiedy jest manipulacja, prawda? I dlatego straty są potężne. I w związku z tym, jeżeli spotykamy u kogoś pewne objawy, że on sobie lekceważy, on nawet nie wierzy w manipulację. Taki człowiek nie wierzy w manipulację. Mówi, nie ma żadnej manipulacji. I ci są najbardziej otwarci na manipulacje, przyjmują te manipulacje i to potem przeradza się, jak powiedziałem wcześniej, właśnie w automanipulację.
No tak, bo człowiek, który dostrzega manipulację, już nie jest manipulowany, ponieważ manipulacja jest skryta i celowa, skryta.
Tak, już wtedy manipulacja jest nieskuteczna. Tak.
Dziękuję i mamy już kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, mianowicie podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej rozmawiałem z księdzem, który był u mnie po kolędzie i zwróciłem uwagę na kwestię odnoszącą się do 10 przykazań. Ja tak w rozmowie właśnie z księdzem, który był u mnie, wskazałem na to, że no w sensie tego, jak co do 10 przykazań, czytając Pismo Święte i porównując do wersji katechizmowej, no jest w tym względzie pewna różnica, dlatego że jest schowane drugie przykazanie, które po prostu no nie jest obecne w wersji katechizmowej. Przykazanie, które mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko,
Panie Tadeuszu,
ani tego, co jest na ziemi.
Może ale proszę, ja wejdę w słowo, przepraszam, ja tylko wejdę w słowo, ponieważ ten temat z przykazaniami wiele razy był umawiany podczas katechez Radia Maria. I dokładnie te same pytania padły, nie wiem, może pan też dzwonił, dokładnie na te same pytania już były dawane odpowiedzi, także nie wiem, czy jest sens powracania znowu do tego samego, a kiedy możemy rozmawiać na temat mitów.
No właśnie, bo to jest temat centralny teraz, tak najważniejszy.
To jest dla nas najważniejszy jest teraz ten temat mitów. A nie będziemy naprawdę rozchodzić się na zupełnie inne pytania.
Bardziej no, celowo, pan pozwoli, że celowo wybraliśmy ten temat, ponieważ o nim się nie mówi.
No właśnie.
Nie ma książek. Po 1989 roku nie wydana została ani jedna książka. Więc jeżeli ten temat jest podniesiony, to szkoda czasu, żeby rozwiązywać, znaczy wyważać otwarte już drzwi. Przepraszamy pana, przepraszamy.
Tak, panie Tadeuszu, przepraszamy. Nawet sam
ale
sobie
chodzi mi o to, że ksiądz, który był u mnie po halo?
Tak, tak.
Ksiądz, który był u mnie po kolędzie, kiedy ja na ten temat po prostu zabrałem właśnie głos i wskazałem, że jest zgrzyt, no ksiądz, który właśnie był u mnie po kolędzie, zgodził się z tym. I właśnie ja teraz ten problem przedstawiam przy obecności księdza biskupa, żeby się do tego ustosunkował w takim
Panie
razie.
Panie Tadeuszu, ja powiem może tak jedno. Nie jesteśmy w tej sytuacji, nie jesteśmy od rozsądzania pomiędzy tym, co było podczas kolędy. Nie wiedzieliśmy tej sytuacji. Nie chcemy naprawdę być sędzią w tej sprawie, ponieważ nie znamy tej sytuacji. A bardzo prosimy właśnie ad rem, do sprawy, to znaczy dzisiaj rozmawiamy na temat mitu, poznać świat mitów. Natomiast tamte kwestie, ja zachęcam, nawet pamiętam kilka tygodni temu na ten temat mówiłem w katechezie w Radio Maria, można znaleźć na internecie w Radio Maria. Już mamy następny telefon, bardzo proszę, jeszcze jest czas. Bardzo proszę, halo? O, chyba nam się ktoś...
Nie widzieliśmy tej sytuacji. Nie chcemy naprawdę być sędzią.
Proszę wyciszyć swój telewizor, swoje radio, bo słyszę, że gdzieś tam w tle.
Tak.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Bardzo proszę, już jesteśmy.
Halo?
Tak. Jak ma pan na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A wieki wieku wam.
Mówi Marian z USA. Ja przede wszystkim witam szanownego gościa i ojca prowadzącego i wszystkich, którzy mnie słyszą. I chciałem właśnie powiedzieć taką rzecz, która mnie po prostu aż zszokowała. Dzwonię parę dni temu do Polski, do swojego kolegi z ulicy i mówię, że to, co słyszę z nas mediów, to tam się tworzy PRL-2. Czyli po prostu nowy reżim i tak dalej, bo zakłamanie i to totalitaryzm i takie rzeczy. No i daję mu przykłady, nie? Tam o właśnie takich faktach jak niedopuszczanie telewizji Trwam, że ludzie wpłacili tyle pieniędzy i telewizja Trwam płaci te pieniądze. I nie ma swojego, nie ma wejścia na ten multiplex. No więc powiedziałem, że to jest nie do pomyślenia. Ja, jak wyjeżdżałem w stanie wojennym, to za mną zostawały takie sytuacje w Polsce, gdzie ludzie mieli powpłacane całe wkłady mieszkaniowe, czy całe wkłady na samochody i latami czekali, żeby otrzymać po prostu. Dokładnie to samo się powtarza. Czy to jest skandal? A już nie mówię o innych rzeczach. A mówię, słuchaj, Radia Maryja, telewizji Trump, to będziesz coś wiedział. To jest w tej chwili tak jak wolna Europa. A on był tak dla mnie oburzony. Mówi, co? Ja tego, ten ryzyk, to przecież on zdefraudował pieniądze za stocznię. Jemu zostały odebrane fundusze na rozwój geotermii, bo też zaczął defraudować i niewłaściwie użytkował. No byłem po prostu zaszokowany. A człowiek, który średnie wykształcenie, pod Wrocławiem mieszka, kontakt z internetem, z mass mediami. A prawda jest taka, że po prostu ci ludzie wracają, pracują, gonią za pieniędzmi, no, żeby się utrzymać w tych trudnych czasach. Wracają i włączają po prostu te szczekaczki, takie jak to kiedyś był kołchoźniki. Za komuny był taki kołchoźnik na słupie, co im tą propagandę wciskał, tak samo za PRL-u. Także prosiłbym o ustosunkowanie się do tego. Można by wiele takich sytuacji przytaczać, ale to dosłownie parę dni temu o sprawach, które już tyle razy były wyjaśniane i nie trafiają do ludzi po prostu, którzy są tak potwornie zakłamani przez te mass media obecne. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Marianie.
To jest zasada tak zwanego czarnego PR-u, żeby komuś zaszkodzić, to się powtarza pewne właśnie tego rodzaju insynuacje. Wielokrotnie to było wykazane przecież. Ale no, trzeba po prostu powiedzieć, że taki ktoś poprzez swoją ignorancję zawinioną, bo przecież nikt mu nie zabrania czytania pism katolickich. Z pism, z tygodników katolickich dowiedziałby się wszystkiego. Ale niestety nie czyta, czyli działa przeciwko sobie, a jednocześnie działa na rzecz tych, którzy są odpowiedzialni za tak zwany czarny PR dotyczący właśnie przedstawicieli Kościoła. Ale to mi się też podobało, co pan powiedział, nazywając rzecz po imieniu, to znaczy te media mainstreamowe tak zwane, że to jest taki współczesny kołchoźnik. Ja pamiętam jeszcze te czasy w swoim dzieciństwie i młodości, kiedy to można było załatwić sobie bardzo szybko i bardzo tanio w mieszkaniu, taki jeden głośnik. Oczywiście wadą było to, że tam nie można było znaleźć żadnej innej stacji, tylko program pierwszy. Ale ci wszyscy, teraz nawet ci, którzy zakładali, którzy byli rzecznikami takiego rozwiązania radiofonii, to mówią, że no to nie było takie złe, bo radio mogło być w każdym domu, a poza tym to były początki, można powiedzieć, że to jakiś prototyp telewizji kablowej, bo to był kabel przecież podłączony do każdego z mieszkań. Ale to jest takie podtrzymywanie w sobie dobrego samopoczucia. Niewątpliwie to też był jakiś wyraz ówczesnego totalitaryzmu, który przejawia się w tym, że no, nie można było mieć więcej źródeł poza tymi rodzimymi źródłami informacji, zresztą zagłuszarki. Pamiętamy te czasy, to znaczy starsza młodzież pamięta te czasy, kiedy nie można było usłyszeć dokładnie tego, co mówiła się wspomniane już wcześniej Radio Wolna Europa, czy Londyn, czy Madryt, czy inne, no, zagłuszarki działały, prawda, to był wyraz właśnie tego bardzo brutalnego totalitaryzmu, który nawet tu nie dopuszczał informacji, które nie musiały być akurat przeciwko systemowi. No ale chodziło o to, żeby za dużo nie wiedział ten obywatel, bo obywatel, który wie za dużo, jest niebezpieczny.
Księże biskupie, widzimy, że ta kwestia mitu jest bardzo poważną kwestią w dziedzinie naszego odbioru mediów, w ogóle w dziedzinie społecznego przekazu. Dowiedzieliśmy się, że mit to jest taki pogląd, który pewnym nieistniejącym rzeczywistościom, jakimś sytuacjom nadaje cechy istniejących różnych...
Niezachwianej prawdy.
O właśnie, pozory tej niezachwianej.
Pozory niezachwianej prawdy. I w tym tkwi właśnie no, wyjątkowe zło. Najważniejsze zło tego mitu.
I bardzo dziękujemy za tę część rozmów, a jeszcze przed nami następna część Radio Maryja. Tymczasem bardzo dziękuję księdzu biskupowi doktorowi Adamowi Lepie, członkowi Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski oraz wykładowcy w Instytucie Edukacji Medialnej Dziennikarstwa na UKSW.
Dziękuję bardzo, ojcu, dziękuję.
Również dziękuję państwu za uwagę.